Groźny wypadek we Wrocławiu. Samochód wjechał w przystanek autobusowy.
Dwie osoby są ranne.
Brukselski szczyt Unii Europejskiej bez decyzji w sprawie Rosji.
W kraju premier Ewa Kopacz przegląda resorty.
I z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odchodzi czterech wiceministrów.
W kontrwywiadzie RMF FM wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak już za chwilę będzie gościem Konrada Piaseckiego. Zapraszamy.
Dwie osoby ranne w wypadku na ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Samochód, jak już słyszeliście, wjechał w przystanek autobusowy.
Według wstępnych ustaleń kierowca próbował ominąć auto, które wymusiło pierwszeństwo.
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju cztery dymisje.
Odchodzą wiceministrowie Zbigniew Klepacki, Marcin Kubiak, Adam Zdziebło i Janusz Żbik.
Czterech z dziewięciu zastępców minister Marii Wasiak odchodzą, bo wykonali swoje zadania.
Część już zostało spełnione, chociażby sprawa Pendolino, ale też przed nami odnowa całego taboru, jeśli chodzi o przewozy regionalne.
Tak daleko od Warszawy, w Brukseli, mówiła premier Ewa Kopacz. Tam szczyt Unii Europejskiej bez decyzji w sprawie Rosji.
Odroczone zostały do marca, bo wtedy wygasają sankcje i kraje Unii będą musiały jednomyślnie zdecydować, czy je przedłużą.
Drzwi do tej decyzji zawsze pozostają otwarte, ostrzega Władimira Putina brytyjski premier David Cameron. Wygrany szczytu, bo wspólnota przyjęła przepisy pozwalające rozłożyć na raty dodatkową składkę do unijnego budżetu. Wielka Brytania do końca grudnia dopłacić miała ponad 2 miliardy euro, a teraz ma czas do września przyszłego roku.
Niestety pracuje. I w Wigilię, i drugi dzień świąt, napisał Paweł. Bartek dorzucił, pracuje cały rok. Wolne mam tylko wtedy, kiedy w kalendarzu jest czerwono.
Skrzynka Fakty Małpa RMF FM do waszej dyspozycji. Pytamy, ile wy macie wolnego w te święta? Czy znajdzie się ktoś, kto będzie odpoczywał tyle, ile posłowie? 24 dni?
Teraz jest okres taki piękny polskie tradycji opłatków, więc wie pan, każdy z nas ma tam ileś tych opłatków jeszcze do wskoczenia.
Tak odpowiadał Stanisław Żelichowski z PSL-u. Pytany, czy będzie w swoim biurze w poniedziałek dzień poselskiego
dyżuru. Czas na kontrwywiad RMF FM.
Konrad Piasecki i Tomasz Siemoniak. Dzień dobry.
W RMF FM i na rmf24.pl wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie jesteśmy agresywni, po prostu chronimy nasze interesy, tak mówił Władimir Putin. Wierzyć, bać się czy śmiać?
Sądzę, że bardziej niż słowom Władimira Putina trzeba się przyglądać czynom i faktom.
A te czyny, rozumiem, zabawne nie są.
Zabawne nie są. Aneksja Krymu, 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy w Donbasie. Sądzę, że różne rzeczy można mówić, można tutaj szukać dobrych i złych wątków w wypowiedziach prezydenta Putina, natomiast patrzmy na fakty. Powiem też, dobrym faktem jest to, że od tygodnia nie ma ofiar w Donbasie. To jest być może jakaś jaskółka nadziei, że porozumienia pokojowe będą dotrzymane.
A jeśli chodzi o tę militarną aktywność bałtycką i okołobałtycką Rosjan, wydarzyło się w ostatnich dniach, czy dzieje się w ostatnich dniach coś takiego, co sprawia, że powinniśmy zacząć bać się bardziej?
To jest element tych złych faktów, bo trudno zrozumieć powody, dla których Rosja nagle postanawia zademonstrować na Bałtyku swoje możliwości, jeśli chodzi o gotowość bojową. To jest takie ostentacyjne działanie, które prowokuje napięcie, a nie daje żadnego dobrego rezultatu.
Ale ta aktywność ma jakikolwiek wymiar czy znaczenie militarne, czy to jest wyłącznie propagandowa działalność?
Ja sądzę, że to jest propagandowa działalność, która polega na tym, popatrzcie, dysponujemy tutaj określonymi siłami, jesteśmy w stanie postawić je w stan gotowości. Przyglądamy się temu uważnie, razem z NATO, ale to oceniam jako działanie czysto polityczne,
ale
propagandowe.
Ta aktywność narasta, czy utrzymuje się w takiej, nie wiem, strefie górnej stanów średnich albo niskiej stanów podwyższonych?
Pewną cechą rosyjskiej aktywności wojskowej od pewnego czasu, nie tylko zresztą w Europie, jest demonstrowanie tego, że dość szybko jest w stanie uzyskać armia gotowość bojową, więc cała seria ćwiczeń polegających na wyprowadzeniu wojska z koszar, podniesieniu samolotów, wyprowadzeniu okrętów, więc to jest fragment większej całości. Na początku to miało wymiar takiego sprawdzenia, jakim stanie jest armia rosyjska, a dzisiaj służy właśnie takiemu prowokowaniu napięcia.
Pytam tak, bo Ewa Kopacz wczoraj powiedziała, że jest zszokowana, sparaliżowana, a sytuacja jest poważna. I jak usłyszałem to zdanie, to się naprawdę zaniepokoiłem.
No bo sytuacja jest poważna od wielu miesięcy i na pewno ta wczorajsza konferencja prezydenta Putina pokazała, że jego ocena sytuacji jakby odbiega od rzeczywistości, więc myślę, że nadal
pana
tutaj optymizm.
To zszokowało i sparaliżowało, bo wydaje mi się, że tę wiedzę na temat Putina to my mamy od co najmniej kilkunastu miesięcy.
Nie sparaliżowała mnie te informacje. Nie znam zresztą tej wypowiedzi pani premier. Natomiast
przyzna pan,
sądzę,
że wyjątkowo ostra ta wypowiedź. Znaczy, taka jakby coś tu się działo przy naszych granicach niemalże.
No bo się dzieje i myślę, że też jesteśmy pod wrażeniem wizyty prezydenta Petro Poroszenki w Polsce, informacji, które on przekazał, też pani premier, naszemu prezydentowi. Więc wydaje mi się, że podstaw do optymizmu nie ma, jeśli chodzi o kryzys ukraińsko-rosyjski. I to, co wczoraj usłyszeliśmy na konferencji prezydenta Putina, no takiego optymizmu nie dawało. Mówię, czekajmy na fakty, czekajmy na to, co się będzie działo.
Ale rozumiem, że w sferze faktów nie dzieje się nic aż takiego, co by kazało być sparaliżowanym.
Dzieje się to, co się dzieje od wielu miesięcy.
Czyli konstans. Smutny konstans.
Smutny konstans i pytanie, co dalej oczywiście.
A co dalej?
No właśnie, widać, że do porozumienia pokojowego, nawet do realizacji tego, co ustalono w Mińsku we wrześniu, jest daleko. Tak jak wspomniałem, 7 tysięcy żołnierzy rosyjskich jest w Donbasie i to jest chyba taki punkt pierwszy tej całej sytuacji, już nie mówiąc o aneksji Krymu.
A te rublowo-giełdowe kłopoty Rosji pana cieszą?
Ja sądzę,
takie poczucie, dobrze, się dzieje, niech dostają.
Ja nie wiążę z tym zbyt wielkich jakichś nadziei na zmianę kursu Rosji. Oczywiście dużo się o tym w mediach mówi, natomiast wydaje mi się, że taka odporność Rosji na problemy gospodarcze, odporność tego sektora militarnego jest bardzo duża.
Czyli to nie jest coś, co rzuci Putina na kolana?
Tak mi się wydaje. Ja sądzę, że silna Ukraina, determinacja Zachodu, gotowość do wsparcia Ukrainy, to są realne czynniki.
A nie boi się pan właśnie reakcji wręcz przeciwnej? To znaczy takiej reakcji, której Rosja rozdrażniona i pobita po trosze, jeśli chodzi o te względy ekonomiczne, zacznie udowadniać światu, że jest twarda i nie do złamania, a nawet wręcz mocniejsza.
Konsekwentnie też w drugą stronę będę uważał, że te problemy ekonomiczne, obiektywne oczywiście, widać je gołym okiem, ale one decydują o strategii prezydenta Putina, więc sądzę, że ani w jedną, ani w drugą stronę to nie będzie jakoś determinowało jego działań. Jak sądzę, raczej właśnie ten czynnik siły, militariów, reakcji Zachodu.
Rozumiem, że nasze stanowisko wciąż jest takie: iść dalej, zaostrzać sankcje, przyduszać Rosję i liczyć, że poprosi o wybaczenie w którymś momencie.
Jeśli chodzi o sankcje, one osiągnęły określony poziom. Wczoraj Rada Europejska jakby podtrzymała ten kierunek. Tutaj Europa współdziała ze Stanami Zjednoczonymi. Potrzeba konsekwencji Europie i Stanom Zjednoczonym, potrzeba wsparcia dla Ukrainy. Wydaje się, że jesteśmy w takim momencie, że ten czas już chyba nie pracuje dla prezydenta Putina, zaczyna pracować dla Ukrainy i ważne, żeby Ukraińcy i świat tego momentu nie zmarnowali.
Uzgodnił pan wczoraj w czasie wizyty Petro Poroszenki, że Polska jakoś wesprze militarnie Ukrainę?
Rozmawialiśmy o współpracy wojskowej. Tych przedsięwzięć przewidzianych jest dużo. Przede wszystkim brygada wspólna polsko-ukraińsko-litewska.
A prezydent Poroszenko ukraińskiej armii?
Nasz przemysł jest otwarty, jesteśmy otwarci na to, żeby Ukraina dokonywała u nas zakupów. Myślę, że Ukraińcy to wiedzą, co najmniej od zniesienia embarga w lipcu tego roku. Więc
tylko czy mają czym płacić?
Będziemy na ten temat rozmawiali. Jak wszyscy mogli zobaczyć, Ukraińcy wielką wagę przywiązują do brygady wspólnej. Prezydent Poroszenko w Lublinie mówił o tym, że chcą przyspieszyć tutaj działania. Myślę, że to jest bardzo dobre, bo to jest działanie długofalowe.
A słuchacze pytają, czy gdyby w najbliższym czasie Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w NATO, to poparłby go pan?
Najpierw Ukraina musiałaby taki wniosek złożyć. Bardzo ważną deklarację w Sejmie złożył prezydent Poroszenko,
że rezygnuje,
Ukraina zrezygnuje ze statusu państwa pozablokowego. Ukraina od lat jest partnerem NATO. Wydaje mi się, że nie jest dobre takie wykluczanie z góry takiej możliwości. NATO jest otwarte, NATO przyjęło kiedyś Polskę. Jeśli Ukraina będzie sobie tego życzyła, jeśli Ukraina spełni warunki, powinno być to normalnie omówione.
Czy wyobraża pan sobie Ukrainę w NATO?
Oczywiście tak.
Ale w ciągu 5 lat, czy 10, czy na przykład w ciągu roku?
Prezydent Poroszenko mówił o perspektywie unijnej w okolicach 2020 roku. Nie sądzę, żeby proces zbliżania się Ukrainy do NATO był szybki, ale absolutnie to sobie wyobrażam. Przede wszystkim ukraińskie społeczeństwo, w którym poparcie dla członkostwa w NATO rośnie, powinno o tym zdecydować. Myślę, że takie rady z naszej strony nie są właściwe.
Czy zagrożenie terrorystyczne Polski wzrosło?
Nie.
W związku z tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Polska, więzienie CIA i generalna aktywność terrorystyczna na świecie?
Nie mamy takich symptomów. Oczywiście od lat jako część Zachodu, część tutaj NATO jesteśmy w podwyższonym alercie.
Ale wciąż Polska zaciszna i spokojna.
Może nie zaciszna i spokojna, bo tak nie jest, ale na pewno nasze służby od wielu lat są w takim alercie we współpracy ze służbami Zachodu i tutaj Polacy mogą się czuć bezpiecznie.
To ostatnie pytanie bardziej do polityka. Czy Radek Sikorski wydaje się panu czysty jak łza?
Ja mam zaufanie do niego. Myślę, że w toku tych postępowań prokuratorskich wyjaśnią się wszystkie wątpliwości. Przykro mi, że osoba o tak dużych zasługach dla Polski, świetny minister spraw zagranicznych przez 7 lat, jest oceniana tylko i wyłącznie przez pryzmat kilometrówek.
A nie przykro panu, że ta osoba jakoś tak słabo się tłumaczy opinii publicznej z tego wszystkiego?
Myślę, że tak jak powiedziałem, są tutaj mechanizmy takiego zawodowego wytłumaczenia, czyli prokuratura jest pod ostrym atakiem i nie wiem, czy ktoś by się umiał lepiej tłumaczyć.
Porozumienie, poparcie PSL dla Komorowskiego w zamian za fotel marszałka dla ludowców wchodzi w grę?
Nie mam wiedzy innej niż medialna na temat takich pomysłów. Bardzo dobrze by było, uważam, świetnie i naturalnie, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe poparło prezydenta Komorowskiego.
Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Czas przestał pracować dla Władimira Putina, zaczął pracować na korzyść Ukrainy.
Tak twierdzi gość kontrwywiadu RMF FM, ale jednoznacznej deklaracji w sprawie poparcia ukraińskiej kandydatury do NATO nie składa.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.